To, że dzisiaj było dużo pieśni związanych z krwią Jezusa Chrystusa, to nie jest przypadek, ale zaraz do tego dojdziemy. Takie pytanie, które chciałem zadać wam i sobie na początek, to pytanie jest takie. Jakie masz oczekiwania co do chrześcijaństwa? Jakie ty masz oczekiwanie co do życia chrześcijańskiego, co do chrześcijaństwa? Jakie jest twoje oczekiwanie? Jak ono ma albo powinno wyglądać? Jak życie chrześcijańskie, jak chrześcijaństwo powinno wyglądać? Często się do tego odnoszę. W ostatnim czasie dużo małżeństw powstało w tym kościele. Oni są na tym początkowym etapie. Ja już jestem troszeczkę dalej, bo to są tu więksi weterani w tej kwestii. Ale myślę, że każdy człowiek, kobieta i mężczyzna przed wstąpieniem w związek małżeński ma jakieś oczekiwanie co do małżeństwa, nie? Są oczekiwania, że to będzie tak i tak wyglądało. Później jest masakra, bo te oczekiwania konfrontują się z rzeczywistością i jest troszeczkę inaczej, nie? Ale mamy pewne oczekiwania w stosunku do małżeństwa. Jakie oczekiwania mają przyszli małżonkowie względem małżeństwa? Jak zatem ma wyglądać normalne życie chrześcijańskie? Jak ma wyglądać normalne życie chrześcijańskie? Pytanie, czy są może jakieś poziomy chrześcijańskiego życia, nie? Ja jestem na takim poziomie, ja jestem na takim najwyższym poziomie chrześcijaństwa. Czy są jakieś poziomy chrześcijaństwa? Na wstępie powiem, ja przygotowałem sobie dużo notatek. I może często będę do nich zerkał, ale nie mam tak super pamięci jak brat Józef, gdzie nie musi patrzeć na notatki, bo jest, tak ma super pamięć. Ja niestety poukładałem sobie pewne myśli i zapisałem tu, więc będę często na nie patrzył. Zadałem pytanie, jak zatem ma wyglądać normalne życie chrześcijańskie? Jak ono ma wyglądać? Czy są jakieś poziomy? Nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, ale myślę, że czytając Słowo Boże, zrobiłem takie porównanie, że poznanie Jezusa Chrystusa a moje chrześcijaństwo. Poznanie Jezusa a moje chrześcijaństwo. Czyli innymi słowy, im bardziej poznaję Jezusa, im bardziej poznaję Jezusa, to kim był, co uczynił, co zrobił, jak żył, im bardziej mam większą relację z Nim, czyli poznaję Jezusa, tym większy ma to wpływ na moje chrześcijańskie życie. Im bardziej poznaję Jezusa, tym większy ma to wpływ na moje chrześcijańskie życie. To nie chodzi o poznanie pewnych rytuałów, zasad, przykazań, zakazów. To jest, im bardziej znam Jezusa, tym bardziej wpływa to na moje chrześcijańskie życie. Ewangelia jest przesłaniem. Ewangelia jest przesłaniem, ale o kim? O kim to jest przesłanie? To jest przesłanie o Jezusie Chrystusie. Kiedy apostoł Paweł głosił o kim? O Jezusie Chrystusie. Ewangelia jest przesłaniem o Jezusie. Co chciał apostoł Paweł? Zobaczmy w liście do Efezjan, to jest 3 rozdział. List do Efezjan, 3 rozdział. Efezjan, 3 rozdział. Od 4 wersetu przeczytam. Czytam od 4 wersetu. Dlatego czytając to, Efezjan 3:4, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy kogo? Chrystusa. Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. I tu jest w Chrystusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy. mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa. Kogo? Chrystusa. Głosił niezgłębione bogactwa Chrystusa. Aby teraz wieloraka mądrość poprzez Kościół stała się jawna zwierznością i władzą w miejscach niebiańskich. Ale tu akcent. Żeby wśród pogan głosił ten niezgłębione bogactwo Jezusa Chrystusa. Coś musiało być w Jezusie Chrystusie, że On został do tego powołany, żeby to głosić. 16 i 19, jeszcze przeczytam, od 16. Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. I on jakby kieruje wzrok na Jezusa Chrystusa. Abyście i poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. I tu jest cały czas poznanie miłość Chrystusa. Wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. I to mi pokazuje, moje chrześcijaństwo jakby się zmienia, a moje życie chrześcijańskie jest zależne od tego, im bardziej poznaję Jezusa Chrystusa, im bardziej Go znam. Jaki wpływ ma śmierć Jezusa na krzyżu, a dokładnie Jego przelana krew na moje chrześcijańskie życie? Jaki wpływ ma przelana krew Jezusa Chrystusa na krzyżu na moje chrześcijańskie życie? Co czyni krew Jezusa Chrystusa? Co czyni krew Jezusa Chrystusa? I o tym właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać. O krwi Jezusa Chrystusa. I tu dotknę, nazwijmy to, trzech obszarów. Pierwszy obszar to mój i twój, i generalnie chodzi o grzech. Grzech, a krew Jezusa Chrystusa, jak nam starczy czasu, poczucie winy, a krew Jezusa Chrystusa. Kiedy pojawia się to poczucie winy? Kiedy robimy coś nie tak. Kiedy robimy coś nie tak, gdy jesteśmy nieposłuszni, mamy wtedy tak zwane niespokojne sumienie. Nie? To jest niespokojne sumienie. I no właśnie, poczucie winy, a krew Jezusa Chrystusa. I trzeci obszar, oskarżenia przed szatanem, a krew Jezusa Chrystusa. Czyli ataki wroga, a krew Jezusa Chrystusa. Pierwszy punkt, czyli nasz grzech, a krew Jezusa Chrystusa. Myślę, że się ze mną zgodzicie, albo może ktoś się nie zgodzi, nie wiem, że potrzebujemy odpuszczenia popełnionych przez nas grzechów. Potrzebujemy tego, nie? Odpuszczenia popełnionych przez nas grzechów, bo jeśli nie zostaną one odpuszczone, to staniemy przed sądem Bożym. Często bracia na ulicach właśnie głoszą: pokutujcie, nawróćcie się, potrzebujecie przebaczenia grzechów. My sami wiemy o tym, że potrzebujemy przebaczenia grzechów, bo inaczej staniemy przed Bożym sądem. W liście do Rzymian czytamy o tym, nie? Że karą za grzech jest śmierć. Zatem jak są nam odpuszczone nasze grzechy? Jak są nam odpuszczone nasze grzechy? Czy to jest tak, że Pan Bóg patrzy na nas, mówimy, że Bóg jest miłością, nie? Bóg jest miłością i patrzy i mówi: dobra, mniejsza z tymi grzechami. Ja Cię kocham i przyjmuję. Czy tak to działa? Innymi słowy, czy Bóg tak po prostu bagatelizuje te grzechy? Mówi: dobra, nie widziałem tego. Ja Cię tak bardzo kocham, i chcę mieć z Tobą społeczność, że nie będę patrzył na te grzechy. Nie. Tu jest odpowiedź na pytanie o związek krwi z grzechem. Tu jest odpowiedź na pytanie. Czym jest krew? Czym jest krew? Krew jest okupem. krew jest okupem. Jest ona zadośćuczynieniem wymaganiom Boga. Bóg wymaga coś i krew jest tym okupem i krew jest zadośćuczynieniem wymaganiom Boga. Zobaczmy, trzecia księga Mojżeszowa, to jest księga kapłańska. Trzecia księga Mojżeszowa, tak jest łatwiej powiedzieć, nie? Księga kapłańska, 16 rozdział. Najchętniej to by można było przeczytać cały 16 rozdział, ale niestety nie mamy czasu. Jakby Bóg każe Mojżeszowi coś zrobić. 16 rozdział, przeczytam drugi werset nawet najpierw. I Pan powiedział do Mojżesza, powiedz swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził w każdym czasie do miejsca świętego poza zasłoną przed przebłagalnią, która jest na arce, aby nie umarł. W obłoku bowiem będę się ukazywał nad przebłagalnią. Oczywiście wiemy, że tam była świątynia, tam wchodził kapłan. Zaraz przeczytamy o tym w liście do Hebrajczyków. I był pewien rytuał. I Pan Bóg mówi do Mojżesza, jak ma to wszystko wyglądać. I zobaczmy werset 14. Co ma zrobić ten najwyższy kapłan, jak będzie tam wchodził? Werset 14 mówi tak. Potem weźmie z krwi tego cielca i pokropi swym palcem nad przebłagalnią ku wschodowi. Przed przebłagalnią będzie kropić tą krwią 7 razy swym palcem. Czyli wchodzi najwyższy kapłan z czym? Z krwią. I co robi? Kropi. Następnie zabije kozła na ofiarę za grzechy za lud i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią nad przebłagalnią i przed przebłagalnią. Czyli wchodzi kapłan i wchodzi z krwią i kropi tamtą krwią. Kapłan ma krew. Jeszcze czytajmy 18 werset. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona z niego przebłagania. Weźmie nieco krwi cielca i krwi kozła i pomarze rogi ołtarza dookoła. Pokropi go z wierzchu tą krwią, swym palcem 7 razy oczyści go i poświęci go od nieczystości synów Izraela. Zachęcam do przeczytania całego 16 rozdziału, bo tak trochę uciąłem urywek, ale brakuje czasu. Ale to, co chciałem podkreślić, to, że kapłan, najwyższy kapłan, kiedy tam wchodzi do najświętszego miejsca, on wchodził tam z krwią. Potrzebna była krew. Co miał zrobić najwyższy kapłan, będąc już w tym najświętszym miejscu, jak czytam? Co on miał zrobić? Czy on miał wejść, przygotować kartkę i mówić: dobry Boże, ja wiem, co ja uczyniłem. Ja wiem, co uczynił lud, ale bardzo Cię przepraszam. Naprawdę przepraszam Cię bardzo mocno. Nie. Wchodząc tam, on miał tylko jedno zadanie. On miał pokazać krew. Pokropić te rzeczy krwią. Jego wejście było związane tylko z jednym aktem. Miał pokazać Bogu krew. Miał pokazać Bogu krew. Ta krew to było coś, co on przyjął jako coś, co miało sprawić zadośćuczynienie jego żądaniom. Krew to było coś, co Pan Bóg przyjął, co miało sprawić zadośćuczynienie jego żądaniom. Pan Bóg żądał coś, to była ta krew i jak widział krew, był spokojny. Powiedział: okej, przyjmuję to. Nic innego, tylko krew. Może inna historia, to jest w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księga Wyjścia. To już tą historię praktycznie wszyscy znają. 12 rozdział. Izraelici wyszli, znaczy tu jeszcze nie wyszli, ale mieli wyjść z niewoli egipskiej, nie? Były te plagi i tak dalej i była ostatnia plaga. Miał przyjść anioł śmierci i miał umrzeć każdy pierworodny. Ale Pan Bóg powiedział jedną rzecz. 12 rozdział, 3 werset. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny. Jednego baranka dla domu. Werset 5. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. Weźmiecie go spośród owiec albo kóz. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproża domu, w którym będą go spożywać. Myślę, że bardzo znana historia. To jest historia, opis wylania krwi baranka paschalnego w Egipcie jako okup za Izrael. I pytanie, co oni mieli zrobić? Oni mieli wziąć baranka, zabić go i jak czytamy, potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproże domu. Czyli mieli tą krew baranka wziąć i pomalować te nadproże domu. I co zrobić dalej? W którym będą go spożywać. A tego baranka, czyli to danie, mieli w środku po prostu spożywać. Co jest ciekawe, gdzie miała być krew baranka? W środku czy na zewnątrz? Na nadprożach, nie? A gdzie oni mieli być? Oni mieli być w środku. Co ciekawe, teraz przeczytamy werset 13. A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w którym będziecie. Gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał w ziemi Egiptu. Ciekawe jest to, że tu jest napisane, gdy bowiem ujrzę krew. Kto miał ujrzeć tą krew? Pan Bóg. Tu nie jest napisane, gdy bowiem ujrzymy krew, gdy bowiem ujrzycie krew, gdy bowiem ja i wy będziecie patrzyli na krew. Nie. On mówi, gdy bowiem ujrzę krew, ominę was. Bo gdzie oni byli? Oni byli w środku. Oni nawet nie widzieli tej krwi. Bo oni jedli to z tego baranka. Innymi słowy, to co chcę powiedzieć, to to, że kto miał zobaczyć krew? Bóg. Krew miała być pokazana nie człowiekowi, lecz Bogu. Krew miała być pokazana nie człowiekowi, lecz Bogu. To Bóg miał zobaczyć tą krew. Ludzie byli w środku. Nawet jej nie widzieli. Bo Bóg miał zobaczyć krew. Czyli pierwsza bardzo ważna sprawa, że krew, na krew patrzy przede wszystkim Bóg. Na krew patrzy przede wszystkim Bóg. Boża świętość oraz sprawiedliwość wymaga, wręcz powiedziałbym, domaga się tego, aby za człowieka został złożony okup. Bóg jest święty, sprawiedliwy i ta Boża świętość wymaga, żeby za człowieka był złożony okup. Okup w postaci niewinnego, bezgrzesznego, czystego życia. A gdzie jest życie? Życie jest we krwi. Życie jest we krwi. Często tutaj padały takie słowa, że ileś tam lat temu, bardzo dawno, kiedy człowiek był chory, to co oni robili? Spuszczali krew. Ten człowiek przeżył? Nie, nie przeżył. Bo w krwi było życie. Krew jest potrzebna do życia. A zatem za moje grzechy musiała być wylana krew. Bóg chce widzieć krew. Bóg chce widzieć krew. Aby zadość uczynić Jego sprawiedliwości, musiała mu być pokazana krew. Jak na tych nadprożach, nie? On powiedział, jeśli zobaczę krew, będę zadowolony. To mi wystarczy. Krew Chrystusa jest tym całkowitym zadośćuczynieniem dla Boga. To jest bardzo ważna myśl. Krew Jezusa Chrystusa jest całkowitym, wystarczającym zadośćuczynieniem dla Boga. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale apostoł Paweł pisze tak. To jest trzeci rozdział, przeczytam od 22 wersetu. Gdzieś tam, ja zawsze z tyłu głowy mam to, że trzeci rozdział był bardzo jakby chyba ważny dla słynnego Marcina Lutra. On to odkrył. Czytam trzeci rozdział od 22 wersetu. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew.
Amen.
Przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Przez wiarę w Jego krew. I to jest fakt, to jest prawda i tego powinniśmy się trzymać. Krew Chrystusa jest tym całkowitym zadośćuczynieniem dla Boga. Tylko pojawia się pewien problem. Problem, błąd, trudność, nazwijmy to. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale gdy byliśmy bez Boga, gdy ja byłem bez Boga, gdy my byliśmy bez Boga, niewierzący, byliśmy całkiem spokojni w naszym sumieniu. Nie interesowało nas to, co robimy. Robiliśmy, było fajnie. Nasze sumienie było bardzo, bardzo jakby zagłuszone tym, nie? Robiliśmy, czyniliśmy. Czasami ja się dziwię, jak niektórzy robią pewne rzeczy i nie mają wyrzutów sumienia. Ale z drugiej strony przypominam sobie, jako człowiek niewierzący, robiłem pewne rzeczy i mi to nie przeszkadzało. Gdy byliśmy bez Boga, byliśmy całkiem spokojni w naszym sumieniu. Po słuchaniu Słowa Bożego, to sumienie rozpoczęło przebudzać się. Kiedy słuchaliśmy Słowa Bożego, to sumienie zaczęło się przebudzać. I już taki spokój nie był w naszym sercu, w naszym sumieniu. To pamiętam z własnego doświadczenia, kiedy przyszedłem tu jako młody chłopak, właśnie niewierzący, nie szukający Boga po części, nie? Wydawało mi się, że jest ok. Przychodzę tu, słucham Słowa Bożego, tego Słowa Bożego, znaczy nie dokładnie tego, ale chodzi mi o treść. I moje sumienie zaczyna się przybudzać i coś tam jest nie tak. To wielokrotnie powtarzałem, kiedy miałem wspaniały dzień. Wszystko było dobrze, zmieniałem się na lepsze. I mówię, pójdę jeszcze do kościoła, że tak powiem, zaplusuję u Boga, nie? Ale przychodząc tu, słucham Słowa Bożego. Po przesłuchaniu tego Słowa Bożego byłem tak zły, tak wściekły. Nie chciało mi się tu już przychodzić. Ale dlatego, że po słuchaniu Słowa Bożego, to Słowo było żywo i działało w moim sercu. Ono zaczęło się przebudzać. Wcześniej moje sumienie, nasze sumienie było martwe dla Boga. Nie przedstawiające dla Boga żadnej wartości. Wcześniej. I teraz tak, po uwierzeniu, już jest ten etap, kiedy już uwierzyłem, kiedy już uwierzyliśmy, nasze sumienie, obudziwszy się, ocknęło się, mogło się stać, i tu jest taki zwrot, boleśnie uwrażliwione, nie? Na wszelkie rzeczy. A to mogło spowodować pewien problem. Kiedy uwierzyłem, sumienie się obudziło i teraz jest jakby troszkę boleśnie uwrażliwione, przewrażliwione. Poczucie grzechu oraz winy mogło, albo może stać się tak duże, że aż wręcz paraliżujące. Poczucie winy i poczucie grzechu może być tak duże, że wręcz aż paraliżujące. A to dlatego, że odwróciliśmy nasze oczy od prawdziwej skuteczności krwi. Powtórzę. Poczucie grzechu oraz winy może stać się tak duże, że wręcz paraliżujące. Patrzę na moje grzechy, bo już jestem człowiekiem wierzącym, jestem w światłości, widzę moje grzechy i widzę, jak one są okropne. Widzę, jak to nie podoba się Bogu. No i to mnie paraliżuje. I dlatego, że odwróciłem swój wzrok, zamiast patrzeć na krew Jezusa Chrystusa, patrzę na moje grzechy. I tu się pojawia problem. Odwróciłem wzrok od prawdziwej skuteczności krwi Chrystusa. Wydaje nam się wtedy, czasami może jesteśmy tak święcie przekonani, że nasze grzechy są tak straszliwe, tak straszne, tak ciężkie, tak obrzydliwe, że dochodzimy do stanu, w którym ogrom i ciężar tych naszych grzechów zdaje się przerastać znaczenia krwi Jezusa Chrystusa. Że te grzechy są już tak duże, tak ciężkie, że krew Chrystusa nie pomoże. Jesteśmy przekonani, że tak to działa. W czym jest problem? Problem polega na tym, że my sami usiłujemy odczuć wartość tej krwi. My sami próbujemy odczuć wartość tej krwi. Staramy się ocenić jej wartość dla nas w sposób subiektywny, a nie obiektywny. A to się nie da zrobić. Nie da się tego zrobić. Jaka powinna być kolejność? Po pierwsze, krew widzi najpierw Bóg. Najpierw Bóg widzi krew. I to możemy przeczytać w Biblii. Pan Bóg widzi krew. Zarówno na tych odrzwiach, potem jak zbawił nas, Pan Bóg widzi krew. Może teraz użyję swój rekwizyt. O. Kiedy Pan Bóg patrzy na mnie, nie widzi mnie, widzi krew. Widzi krew Jezusa Chrystusa. To jest czysta, niewinna, dobra krew Jezusa Chrystusa. I On tak na mnie patrzy. Przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Grzechy są wybaczone. Jesteś czysty. Co dalej? My przyjmujemy ocenę tej krwi nie na podstawie jakby własnych myśli, ale na podstawie tego, jak Bóg ocenia tą krew. A jak Bóg ocenia tą krew? Możemy przeczytać w Słowie Bożym. Przeczytajmy pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Na chwilę zdejmę, bo chyba mikrofon zasłania. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, czytamy coś takiego. Od 18 wersetu. Jak Pan Bóg ocenia krew? Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czytamy o tym, że to jest droga krew Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 9 rozdział, troszkę kartek wcześniej, w 9 rozdziale, przeczytam 13 werset. Jeśli bowiem krew wołów i kozów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to było to, co właśnie miało się dziać w tej świątyni. I mówi, jeśli bowiem krew wołów i kozów, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Krew Jezusa Chrystusa ma dla Boga wartość, jest drogocenną krwią. I my o tym czytamy i to przyjmujemy. Gdy już przyjmiemy to, jak Bóg ocenia krew Jezusa, znajdziemy naszą własną, prawidłową ocenę Jego krwi. Bo już wiemy, jak Bóg ją ocenia. Jeśli próbujemy ocenić wartość krwi na podstawie naszych uczuć, bo ja czuję, wydaje mi się, albo bo mi się wydaje, a nie tak, jak widzi ją Bóg, to nie dojdziemy do niczego i pozostaniemy w ciemności. Kiedy będziemy próbowali ocenić wartość krwi na podstawie naszych uczuć, bo mi się wydaje, ja czuję tą krew, no skąd mam wiedzieć, nie? Patrzymy, jak Bóg ocenia tą krew. Przyjmujemy Jego ocenę tej krwi. Musimy zrozumieć wystarczalność krwi Jezusa dla zmycia naszych grzechów. Wystarczalność krwi Jezusa dla zmycia naszych grzechów. Krew Jezusa Chrystusa wystarczy. I tu ciekawa myśl. Tylko wtedy, gdy Duch Święty objawi mi, objawi nam, objawi Tobie, jak Bóg ocenia krew Chrystusa, mogę uświadomić sobie doniosłość tej prawdy i stwierdzić, jak bardzo cenna dla mnie osobiście jest ta krew. Kiedy Duch Święty pokaże mi, jak Bóg ocenia tą krew, jaką wartość ma ta krew dla Boga, wtedy mogę uświadomić sobie doniosłość tej prawdy i stwierdzić, jak bardzo cenna dla mnie osobiście jest ta krew. Pytanie jest, czy ufam temu, co jest napisane w Słowie Bożym, bo to wszystko opiera się na zaufaniu temu, co jest napisane w Słowie Bożym. Czy bardziej ufam swoim myślom, swoim odczuciom, czy ufam temu, co jest napisane w Słowie Bożym? A jest napisane, jeszcze raz to przeczytam, lecz drogą krwią Chrystusa. Przyjmuję to, i to jest kwestia wiary, czy przyjmuję to wiarą, że Pan Bóg ceni krew Chrystusa i to mu wystarczy. Musimy wierzyć, że krew ma dla Boga największą wartość, bo On sam tak powiedział. Musimy wierzyć, że krew ma dla Boga największą wartość, bo On tak powiedział. I my przyjmujemy to wiarą. Jeśli Bóg może przyjąć krew Jezusa jako zapłatę za nasze grzechy, jako cenę naszego okupu, jeśli Bóg może to przyjąć i On to przyjmuje, to możemy być pewni, iż dług nasz został spłacony. Jeśli Pan Bóg przyjmuje to, to my możemy być pewni, że nasz dług został spłacony. Już nie ma długu, nie ma obciążenia, nazwijmy to. I tu zadałem sobie pytanie, a skąd mogę wiedzieć, że Pan Bóg przyjął ten okup? Skąd ja mogę to wiedzieć, że Pan Bóg przyjął ten okup? I tu znowu jest kwestia wiary. Skąd mogę wiedzieć, że Pan Bóg przyjął ten okup i to wystarczy i już koniec? Mogę to wiedzieć, bo Pan Bóg, w sensie Jezus Chrystus, kiedy umarł, kiedy oddał swoje życie, przelał krew, On nie został w grobie, tylko po trzech dniach zmartwychwstał. On po trzech dniach zmartwychwstał i to jest dowód, że to wystarcza. Bóg jest zadowolony. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Apostoł Paweł mówi tak. Przeczytam od 17 wersetu. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w waszych grzechach. W drugim liście do... List do Kolosan, drugi rozdział. List do Kolosan, drugi rozdział. Czytamy takie słowa. Kolosan, drugi rozdział. Od 12 wersetu. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem Nim zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, przebaczając wam wasze grzechy. Jezus Chrystus zmartwychwstał. On żyje. Pan Bóg jest zadowolony. Nie ma już bariery pomiędzy mną i Bogą. Pan Bóg widzi krew i to mu wystarcza. Czy ty i ja wierzymy w to, że to mu wystarcza? To jest dobre pytanie. To jest pierwsza rzecz, którą chciał powiedzieć. Pan Bóg patrzy na krew i to mu wystarcza. I przyjmujemy to wiarą. Drugi punkt było poczucie winy. Poczucie winy, a krew Jezusa Chrystusa. Zobaczmy list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. To jest 10 rozdział. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dwudziesty drugi werset. Czytamy tak. Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serce odczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą krwią. Czystą wodą, przepraszam. Cały czas krew mi w głowie. Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Czytamy tutaj o tym, że mając serce oczyszczone od złego sumienia. Czy tu chodzi o to, że mamy oczyszczone serce? Czy o coś innego? Zobaczmy w Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Ja przeczytam, bo mam tutaj zapisane. Co Pan Bóg mówi o naszym sercu? Najzdrawliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż je może poznać? Serce jest najbardziej zdrażliwsze i co? Najbardziej przewrotne. My, kiedy spojrzymy na nasze serce, widzimy, jakie ono jest. I pytanie, czy mamy oczyścić swoje serce? W księdze Ezechiela, 36 rozdział, 26 werset, czytam takie słowa. Czy tu jest napisane: i oczyszczę wasze serca i włożę nowego ducha do waszego wnętrza? Nie. To jest napisane tak: i dam wam nowe serce i włożę mego ducha, nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Dam wam nowe serce. Potrzebujemy nowego serca. Ktoś, jak czytałem, ciekawie to porównał. Pewnie głównie kobiety, chociaż może niektórzy mężczyźni też. Nie robimy tak, czy tam kobiety nie robią tak, że mają jakieś stare, brudne, śmierdzące rzeczy, powiedzmy bluzkę, biorą ją, prasują, składają i wkładają do szafy. No tak to nie działa, nie? Stare, brudne rzeczy się po prostu wyrzuca. Nowe potrzebujemy. Potrzebujemy nowe. Więc czytając tu, nie chodzi o nowe serce, nie chodzi o oczyszczenie serca, tylko chodzi o oczyszczenie sumienia. Oczyszczenie sumienia. Tekst ten mówi o oczyszczeniu sumienia, mając serce odczyszczone od złego sumienia. Działanie krwi nie jest natury subiektywnej, lecz obiektywnej przed Bogiem. Znowu. Co to oznacza w praktyce? Kilka faktów. Pomiędzy mną a Bogiem była jakaś przeszkoda. Była jakaś przeszkoda. Grzech jest tą przeszkodą. Pomiędzy mną a Bogiem. Wskutek czego miałem nieczyste sumienie. Wiem, że jest ta przeszkoda, wskutek czego mam nieczyste sumienie za każdym razem, kiedy zbliżam się do Boga, lub chciałem się zbliżyć. To jest moje doświadczenie, nie wiem, czy wasze, może tak nie macie. Ale kiedy chciałem przyjść do Boga, już jako osoba wierząca, ja patrzyłem, mówię, nie mogę przyjść do Boga. Patrzę na moje grzechy, moje sumienie mnie potępia, pewnych rzeczy nie robiłem, jaki ze mnie chrześcijanin. Wskutek czego miałem nieczyste sumienie za każdym razem, kiedy zbliżałem się do Boga lub chciałem się zbliżyć. To nieczyste sumienie przypominało mi tę barierę, czyli tą przeszkodę między mną i Bogiem, która odgradzała mnie od Boga. Za każdym razem to nieczyste sumienie przypominało mi. Chciałem przyjść do Boga, a on mówi: ty? Zobacz, jakie ty życie prowadzisz. Zobacz, jaki ty jesteś. A modliłeś się dzisiaj? A co ty żonie dzisiaj powiedziałeś? I tak dalej, nie? Lecz teraz, apostoł Paweł bardzo często używa takiego zwrotu. Lecz teraz dzięki działaniu świętej krwi Jezusa przed Bogiem dokonało się coś nowego. Coś, co usunęło tę barierę, tą przeszkodę odgradzającą nas od Boga. Teraz nie ma już tej przeszkody. Tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków mówi: przystąpmy więc ufnością do tronu łaski. Bo już nie ma tej bariery. Jest krew Jezusa Chrystusa. Gdy przyjąłem to wiarą, sumienie moje zostało oczyszczone, a poczucie winy zniknęło. I w stosunku do Boga nie mam już wyrzutów sumienia. Kiedy przyjąłem to wiarą, że wierzę, że to złamało tą przeszkodę pomiędzy mną i Bogiem, krew Jezusa Chrystusa, moje poczucie winy zniknęło i w stosunku do Boga nie mam już wyrzutów sumienia. W życiu duchowym potrzebujemy, myślę, że dwóch rzeczy. One są bardzo potrzebne w życiu duchowym. Po pierwsze, wolność od wyrzutów sumienia przed Bogiem. Wolności od wyrzutów sumienia przed Bogiem i wierzące serce. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego te dwie rzeczy są takie ważne? Gdy w naszym sumieniu odczuwamy jakiś niepokój, Gdy w naszym sumieniu odczuwamy jakiś niepokój, są wyrzuty sumienia, wtedy nasza wiara w moc tej krwi słabnie. Gdy w naszym sumieniu odczuwamy jakiś niepokój, nasza wiara w świętą krew Jezusa Chrystusa zaczyna słabnąć. Nasza ufność w moc krwi zaczyna słabnąć i uświadamiamy sobie, że nie możemy spojrzeć Bogu w oczy. Myślę, że to jest prawda. Kiedy zaczynamy odczuwać w sumieniu pewien niepokój i wtedy przestajemy wierzyć w moc krwi Jezusa Chrystusa. Przestajemy wierzyć w to, co dokonał Jezus na krzyżu, że krew Jezusa wystarczy. Uświadamiamy sobie, że nie możemy spojrzeć Bogu w oczy. Nie patrzymy na to, co trzeba. Aby móc ustawicznie chodzić z Bogiem. To jest ciekawy zwrot. Ustawicznie chodzić z Bogiem. Chciałbym ustawicznie chodzić z Bogiem. Cały czas mieć pokój w moim sercu. I mieć taki dobry stosunek z Bogiem. I aby móc ustawicznie chodzić z Bogiem, musimy znać każdego dnia wartość krwi Jezusa Chrystusa. Każdego dnia musimy znać wartość Jezusa Chrystusa. Jezusa krew nigdy nie traci na wartości oraz skuteczności jako podstawa dla naszego zbliżania się do Boga. Ona nigdy nie traci wartości. Kiedy zbliżam się do Boga, znowu użyję mojego rekwizytu, Jezusa krew nigdy nie traci na wartości. To nigdy nie traci na wartości. Cały czas jest aktualne. Nie musimy robić aktualizacji krwi. Ona wystarczy. Jezusa krew nigdy nie traci na wartości oraz skuteczności jako podstawa dla naszego zbliżania się do Boga, jeśli tylko będziemy trzymali się jej wiarą. Kiedy przychodzę do Boga, nie na podstawie tego, co ja uczyniłem, zaraz będę o tym mówił, tylko na podstawie tego mam na sobie krew Jezusa Chrystusa. Pan Bóg powiedział, że to wystarczy. I On patrzy na krew. Tylko dzięki tej krwi odważymy się wchodzić do tak zwanego najświętszego miejsca. Tak jak ten kapłan. Ten kapłan wszedł tam z krwią Jezusa Chrystusa. Tak samo my, kiedy zbliżamy się do Boga, to tylko dzięki temu, że mamy na sobie krew Jezusa Chrystusa. Pytanie, które muszę sobie zadać. Czy szukam drogi wejścia przed oblicze Boże tylko przez krew, czy może przez coś innego? Czy zbliżam się do Boga tylko przez krew, czy może przez coś innego? Co mam na myśli, co oznacza, mówiąc przez krew? Po pierwsze, uświadamiam sobie, że popełniłem grzech. Po drugie, wyznaję potrzebę oczyszczenia i odkupienia. Potrzebuję oczyszczenia i odkupienia. I że przychodzę do Boga wyłącznie na podstawie dokonanego dzieła Jezusa. Przychodzę do Boga tylko na podstawie tego, co zrobił Jezus. Zbliżam się do Boga wyłącznie i tylko na podstawie zasług Jezusa. Nigdy na podstawie własnych osiągnięć. Zbliżam się do Boga tylko to, co zrobił Jezus, nie na podstawie własnych osiągnięć. Nie dlatego, że powiedzmy dzisiaj byłem wyjątkowo uprzejmy i dobry. I dlatego mogę przyjść do Boga, nie? Albo dzisiaj przeczytałem 5 rozdziałów Objawienia Jana. Albo 4 Księgi Mojżeszowej, albo 5. Jestem teraz super i teraz Bóg na mnie super patrzy i mogę przyjść do Boga. Nie. Nigdy na podstawie swoich uczynków. Tylko na podstawie krwi wchodzę z krwią Jezusa Chrystusa. I tu zauważyłem, że może być takie złe podejście. Dlaczego? Podejście złe. Uważam, że to jest złe. Pytanie, czy się ze mną zgodzicie. W każdym z nas Bóg jakoś pracuje. Bóg jakoś działa, nie? Pracuje w każdym z nas. Mówiąc teraz o sobie, Bóg pracował nade mną. Już mija dużo lat i tak cały czas Bóg pracuje. Bóg zrobił coś, aby objawić mi samego siebie. Zrobił coś, żeby objawić mi samego siebie. Trochę więcej jakby dał. Na przykład dał mi zrozumieć i pojąć głębie znaczenia krzyża. Pamiętam jak dziś, nie? Któregoś razu byłem u takiej pewnej pani i tam rozmawialiśmy, miałem jakiś problem I ta pani zaczęła mi mówić, i kiedy ona mówiła, ja w tym momencie zdałem sobie sprawę, właśnie znaczenie śmierci Jezusa Chrystusa, znaczenie przelania krwi, to u niej zaczęły mi łzy lecieć, nie? Aż, bo tak zrozumiałem miłość Jezusa Chrystusa. I to jest piękne, kiedy Bóg przez swojego Ducha Świętego objawia nam takie prawdy i zdajemy sobie sprawę, a o to chodzi. I wielokrotnie Bóg pokazał mi pewne rzeczy, zrobił coś dla mnie, objawił mi. Zatem teraz wydaje mi się, że jestem jakby na wyższym duchowym poziomie. Nie? Jestem teraz na wyższym levelu, bo Bóg mi coś objawił. Nie? Zatem teraz Bóg żąda ode mnie, wydaje mi się, żąda ode mnie, oczekuje, teraz mi się wydaje, jakby życia na teraz wyższym poziomie. Nie? Bo Bóg mi teraz coś objawił i teraz oczekuje, że będę na wyższym poziomie. I tu z jednej strony mam z tyłu głowy werset, od kogo dużo darowano, tego jakby więcej się oczekuje. Okej? Okay? Tylko, że to jest inny temat, nie? Chodzi tu o to, że jestem jakby na wyższym poziomie, Bóg mi coś więcej objawił, wydaje mi się, że Bóg więcej ode mnie oczekuje, bo jestem na wyższym poziomie duchowym i jak spełnię te żądania, te oczekiwania Boga, to wtedy mogę mieć wobec Boga czyste sumienie. Jak spełnię te Boże oczekiwania, bo jestem na wyższym poziomie i wtedy mogę mieć czyste sumienie. Na przykład, zrobiłem to, czego Bóg ode mnie oczekiwał. Mam pokój z Bogiem. I może często tak myślimy. Ale powtórzę to jeszcze raz. Czyste sumienie nigdy nie może bazować na naszych osiągnięciach. Czyste sumienie nigdy nie może bazować na naszych osiągnięciach, ale wyłącznie na dziele Jezusa i na wylaniu Jego krwi. Amen. Tylko na dziele Jezusa Chrystusa i to, że On wylał swoją krew. Czy zbliżasz się do Boga na niepewnej podstawie Twojego uczucia? Nie? Bo ja coś czuję, czuję się dzisiaj dobrze, czuję, że coś zrobiłem lepiej i tak dalej. Lub dlatego, że dzisiaj uczyniłem dla Boga coś dobrego i dlatego zbliżam się do Boga. Czy twoje zbliżanie się do Boga oparte jest na czymś bardziej godnym zaufania? Czy twoje zbliżanie się do Boga jest oparte na czymś, co jest godne zaufania? Na tym fakcie, że została przelana krew. Że została przelana krew. Bóg patrzy na tę krew. Bóg patrzy na tę krew. Kiedy zbliżam się do Boga, Bóg patrzy na krew i wymaganiom Jego stała się zadość. On jest zadowolony. On jest zadowolony, usatysfakcjonowany i mam pokój w sercu. Chociażby twoje i moje osiągnięcia w dniu dzisiejszym albo wczorajszym i przedwczorajszym i nie wiem jak dawno byś robił nie wiadomo jakie rzeczy, były nie wiem jak wielkie, gdy świadomie pragniesz wejść do najświętszego miejsca, gdy świadomie pragniesz zbliżyć się do Boga, musisz oprzeć się o tę jedyną pewną podstawę, o przelaną krew. Kiedy ten najświętszy kapłan wchodził do najświętszego miejsca, on nie myślał o tym, czy ja przez cały dzień dzisiaj byłem w porządku, czy ja przez cały rok byłem w porządku, czy dobrze robiłem. Nie. To nie było podstawą jakby przyjęcia go tam. Podstawą jego przyjęcia była ta krew, którą on miał, którą tam pokropił. Tak samo my, kiedy przychodzimy do Boga, nie na podstawie swoich osiągnięć, tego co my zrobiliśmy, albo co czujemy, na podstawie tego, co zrobił Jezus. Na podstawie krwi Jezusa Chrystusa. Czy masz za sobą dobry dzień, czy zły, czy świadomie zgrzeszyłeś, czy też nie? Podstawą zbliżania się jest zawsze to samo. Krew Jezusa Chrystusa. Ale to nie oznacza, bo tu możemy popaść w błędne myślenie, to nie oznacza, że potem, że przychodzę do Boga, mam czyste sumienie, o, teraz mogę robić sobie co chcę. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Nie oznacza to, że potem możemy dalej grzeszyć i robić, co chcemy. Nie, Słowo Boże o tym nie mówi. Wielokrotnie czytamy, że zbawił nas do dobrych uczynków. Nie? Tu mówię o tym, żeby mieć czyste sumienie. Kiedy mamy czyste sumienie, jest taka wolność do robienia pewnych rzeczy. Taki przykład modlitwy. Panie, nie zdaję sobie w pełni sprawy z niepojętej wartości Twojej krwi. Nie zdaję sobie sprawy. Ale wiem, że krew ta uczyniła zadość Twoim żądaniom. Ona uczyniła zadość twoim żądaniem, a więc to wystarczy mi i jedynie na nią się powołuję. Teraz rozumiem to zupełnie jasno, że nie w tym rzecz, czy naprawdę zrobiłem jakieś postępy, czy też cokolwiek osiągnąłem. Ilekroć zbliżam się do ciebie, czynię to zawsze na podstawie bezcennej krwi Jezusa Chrystusa. Zawsze na podstawie bezcennej krwi Jezusa Chrystusa. Jak jestem w liście do Hebrajczyków, przeczytam 10:2. Jest napisane tak. W przeciwnym razie przestaną by je składać, te ofiary, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Oni składali. Ale gdyby nie, to już by nie mieli żadnych grzechów na sumieniu. I przychodzę tylko i wyłącznie na podstawie krwi Jezusa Chrystusa. Mam 5 minut, więc jeszcze jeden punkt. Chyba zdążę. Zresztą mówiłem Grzesiowi, że jego kazanie będzie trwało 15 minut. Ostatnia rzecz, też bardzo ważna. Oskarżenie przed szatanem. I często tego doświadczamy, nie? Jak przezwyciężyć oskarżenia szatana? I jaki to ma wpływ z krwią Jezusa Chrystusa? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, już mówię to po raz trzeci, ale myślę, że tak. Zaraz przeczytamy z objawienia Jana, ale najbardziej ożywioną działalnością szatana spośród wszystkich jego poczynian strategicznych jest jedna rzecz. Zobaczmy objawienie Jana, 12 rozdział. Najbardziej ożywioną działalnością szatana spośród wszystkich jego poczynań jest jedna rzecz. Zobaczmy, w objawieniu Jana, 12 rozdział, czytamy o nim taką rzecz. To jest 10 werset. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz zostało... Nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Najbardziej ożywioną działalnością szatana spośród wszystkich jego poczynań strategicznych oskarżanie braci. On cały czas to robi. W jaki sposób krew Jezusa daje moc nad szatanem? W jaki sposób ta krew daje moc nad szatanem? Obecnie, to też jest prawda, obecnie człowiek znajduje się na zewnątrz ogrodu, mówiąc tak obrazowo. Człowiek był w ogrodzie, Eden był w dobrej społeczności z Bogiem, a teraz znajduje się poza tym ogrodem. Na zewnątrz ogrody, poza zasięgiem chwały Boga. Już czytałem w liście do Rzymian, zresztą dzieci na klubiku też uczyły się o tym, że człowiek jest pozbawiony chwały Boga. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A to dlatego, że wewnętrznie człowiek stał się Bogu obcy. Wewnętrznie stał się Bogu obcy. Bóg nie może z moralnego punktu widzenia stanąć w obronie człowieka. Nie może z moralnego punktu widzenia. Stan ten, czyli bycie na zewnątrz ogrodu, czy bycie poza zasięgiem chwały Boga, trwa tak długo, dopóki nie zostanie usunięta ta wewnętrzna, ten grzech, przeszkoda. Tak długo jest spór. Co usuwa tę przeszkodę między mną a Bogiem? Krew Jezusa Chrystusa. Krew Chrystusa i ona przywraca człowieka do Boga. To ta krew Jezusa Chrystusa burzy tą przeszkodę. Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, co się stało? Ta zasłona zerwała się. Jest przystęp do Boga. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, to jest bardzo ważna rzecz. Matko. Cóż, mam nadzieję, że mi wybaczą. Albo i nie. Pierwszy rozdział, siódmy werset. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To znaczy, co to znaczy z wszelkiego? Bez wyjątku, z każdego grzechu. Bóg jest światłości, On jest światłością. A w miarę jak zbliżamy się do Boga, im bardziej zbliżamy się do Boga, by chodzić w tej światłości razem z Nim, to wszystko, każdy grzech staje się jawny. To jest prawda. Im bardziej zbliżasz się do Boga, tym bardziej widzisz, jak grzesznym człowiekiem jesteś. Bóg wszystko widzi, każdy zamiar serca, a jednak krew ma moc oczyścić nas od wszelkiego grzechu. Bóg widzi nawet zamiary naszego serca, widzi, jakie mamy serce, a i tak krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To nie znaczy, że my usiłujemy coś ukryć przed Bogiem, albo Bóg właśnie bagatelizuje pewne rzeczy, usiłuje coś przeoczyć, pominąć. Nie. Oznacza to, że zarówno Bóg, jak i ja znajdujemy się w światłości, i tam, w tej światłości, krew oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Czasami niektórym z nas w chwilach przygnębienia, i to jest fakt, czasami niektórym z nas w chwilach przygnębienia, smutku spowodowanych słabością mogło się wydawać, może nadal się wydaje, że nasze grzechy są tak wielkie są nasze grzechy, że nie do przebaczenia. Zrobiłem takie rzeczy, że nie da się tego przebaczyć. Może nam się wydawać, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy przygnębieni. Wtedy należy pamiętać te słowa z listu do Jana. Przeczytam je. A krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
Amen.
Od wszelkiego grzechu. Kiedy jesteśmy w takim stanie, pamiętajmy, od wszelkiego grzechu. Co to znaczy od wszelkiego grzechu? Co znaczy od wszelkiego grzechu? To znaczy od jakiego? Od małych grzechów, od dużych grzechów. Te, które się wydają mało ważne, te, które są czarne, mocne. I innych, które wydają się nie być takie złe. Z grzechów, w których myślę, że mogą być wybaczone. Z grzechów, które myślę, że mogą być wybaczone. I z grzechów, które myślę, że nie mogą być wybaczone. Od tych, które wydaje się niewybaczalne. Od grzechów popełnionych świadomie i od popełnionych podświadomie albo nieświadomie. Od każdego grzechu. A wszyscy są w szoku? To ty grzeszysz świadomie? Tak, ja grzeszę świadomie. Ty też grzeszysz świadomie. Te, które pamiętam i te, o których zapomniałem. I Bóg wybacza te grzechy. One wszystkie są objęte słowami od wszelkiego grzechu. Czemu? Dlatego, że krew Chrystusa czyni zadość żądaniom Boga. Zatem, jeśli Bóg, który widzi nasze grzechy, objawione światłością, może nam je odpuścić dla przelanej krwi, jaką podstawę do oskarżenia nas może mieć jeszcze szatan? Jeśli Bóg widzi te grzechy i nas oczyszcza przez świętą krew. Jaką podstawę do oskarżania nas może mieć szatan? Okej, on może nas oskarżać przed Bogiem, ale w liście do Rzymian, 8 rozdziale, czytamy takie słowa. 8 rozdział listu do Rzymian, ja przeczytam, to jest od 31 werset. Czytamy tak. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nami darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż postępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. On będzie oskarżał, ale Bóg mówi, któż będzie oskarżał? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Bóg wskazuje mu, czyli temu szatanowi, bowiem krew swojego drogocennego Syna i jest to wystarczalna odpowiedź. Pokazuje mu krew. Przeciwko której szatan nie ma już możliwości zniesienia przeciwu. Krew wystarczy. Co musimy zatem zrobić? Po pierwsze, uświadomić sobie, jak całkowicie wystarczająca jest zbawienna krew. Musimy sobie uświadomić, jak całkowicie wystarczająca jest zbawienna krew. Na koniec, ale przeginam to. Zobaczcie ciekawą rzecz. To jest list do Hebrajczyków. Tu potrzebuję teraz waszej pomocy. Pobawię się w Michała Riksa. List do Hebrajczyków to będzie 9 rozdział. 9 rozdział, 11 werset. Czytam tak. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Pytanie. Po co Jezus Chrystus wszedł do najświętszego miejsca? Po co Jezus Chrystus wszedł do najświętszego miejsca? Na podstawie tego, co przeczytałem. Czytam. Wszedł raz do najświętszego miejsca, zdobywszy wieczne odkupienie. Jezus Chrystus wszedł tam, aby zdobyć wieczne odkupienie. Jezus stał się naszym odkupicielem, zbawicielem. Zrobił to, by nas odkupić, zbawić, uratować. On wszedł tam, by to zrobić. Drugie pytanie na podstawie tego tekstu. Ile razy Jezus wszedł do najświętszego miejsca? Raz. On wszedł raz. Raz. Nie musiał tego powtarzać. Uczynił to doskonale raz. Kiedy umarł na krzyżu, co powiedział? Wykonało się. Wykonało się. Już nie potrzebuje ofiary, bo Jezus jest tą wystarczającą ofiarą. I koniec. To wystarczy. Zatem Jezus był i jest odkupicielem, zbawicielem tylko raz. Z tego, co kojarzę, w kościele rzymskokatolickim jest składana co mszę ofiara. Bezkrwawa ofiara, nie? Ja kiedyś tego nie rozumiałem, a teraz czytam tu, że on wszedł raz. Już więcej nie potrzeba żadnych ofiar. Wystarczy raz. I on jest moim odkupicielem, zbawicielem, zrobił to raz. Ale parę kartek dalej, czyli pierwszy list Jana, drugi rozdział, czytam tak. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jezus raz mnie zbawił, ale orędownikiem, jak czytamy, jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca. On wstawia się za nami cały czas. Orędownik, osoba wstawiająca się za kimś lub za czymś, popierająca jakąś osobę. Mamy orędownika u Ojca. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Najwyższy kapłanem i orędownikiem jest cały czas. Cały czas wstawia się za nami, zbawicielem. Raz to uczynił. Jaki zatem powinien być nasz stosunek do szatana? I tu już kończę. Pytanie to jest o tyle ważne, że on oskarża nas nie tylko przed Bogiem, robi to przed Bogiem, ale też przed naszym własnym sumieniem. Nie? Mówi tak. Zgrzeszyłeś. Zgrzeszyłeś. I nadal grzeszysz. Jesteś słaby i teraz Bóg nie może mieć z tobą nic do czynienia. Bo czytasz, że grzech odciela mnie od Boga. A szatan mówi, no zgrzeszyłeś. I nadal grzeszysz. I jaką ty chcesz mieć teraz społeczność z Bogiem, skoro zgrzeszyłeś? I on będzie cały czas tak oskarżał. Nie możesz przyjść do Boga, bo przecież zgrzeszyłeś. Bóg nie może mieć z tobą nic do czynienia, mówi. Dlatego niektórzy, wydaje mi się, odchodzą od Boga, bo wierzą temu kłamstwu, że już nie mogą zbliżyć się do Boga, że już tak nagrzeszyli, że nie ma takiej możliwości, że Bóg mi nie wybaczy. Kiedy słyszymy takie oskarżenia, mamy dwie opcje. Pierwsza opcja, pojawia się pokusa, by zajrzeć do wnętrza nas samych i starać się znaleźć tam, we wnętrzu, w sercu, coś, co mogłoby nam służyć do obrony. Może to być jakieś uczucie, nie? Ale ja przecież tak pokutowałem. Ja przecież czułem to, że jestem grzesznikiem. Albo coś, w czym, coś w naszym zachowaniu się, coś robiłem. Coś, co dałoby nam podstawę do stwierdzenia, że szatan jest w błędzie. Mówi, nie, ja byłem dobry, nie? I tak szukam w głowie. Przecież to zrobiłem, to. Chodziłem do kościoła, modliłem się. No przecież zobacz, szatanie, ile rzeczy zrobiłem. To jest jedna opcja. A druga opcja, stwierdzamy, że to prawda, że te oskarżenia są prawdą i przyznajemy, że jesteśmy całkowicie bezradni i poddajemy się depresji, rozpaczy, zniechęceniu, takiej apatii. Tak, to prawda, masz rację. nie mogę przyjść do Boga. Jest apatia, depresja, stan takiego przygnębienia. W taki właśnie sposób albo wybieramy pierwszą, albo drugą opcję, oskarżenia szatana stają się dla niego największym i najskuteczniejszym orężem, bo on wskazuje nam nasze grzechy i usiłuje oskarżać nas z ich tytułu przed Bogiem. A jeśli tylko przyjmiemy jego oskarżenie, zaczynamy tonąć. Jeśli przyjmiemy jego oskarżenie, zaczynamy tonąć. Dlaczego tak szybko przyjmujemy jego oskarżenia? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak szybko przyjmujemy jego oskarżenia? Wiecie dlaczego? Bo wciąż jeszcze mamy nadzieję, że w pewnej mierze jednak posiadamy jakąś swoją własną sprawiedliwość. Że w jakimś stopniu coś jest we mnie takiego, co może podobać się Bogu. A list do Efezjan mówi, że jesteśmy martwi. I was ożywił, którzy byście martwi dla Boga. Tam nie było nic takiego, co by Bóg stwierdził, okej, super to jest. Nie. Ale cały czas mamy nadzieję, że coś w nas jest, jakaś mamy swoją własną sprawiedliwość. I to jest taka fałszywa nadzieja. Szatanowi udało się nakłonić nas do patrzenia w niewłaściwym kierunku i w ten sposób odnosi zwycięstwo, co powoduje, że stajemy się bezużyteczni. Kiedy patrzymy w inny kierunek, zaczyna się potępienie, wtedy jesteśmy bezużyteczni i on wtedy ma zwycięstwo. Zrobiłem to. Ha! Bo on nie patrzy na to, co trzeba, tylko patrzy na swoje grzechy i czuje się bezsilny. I on ma wtedy zwycięstwo. To, że mamy wciąż jeszcze jakąś nadzieję w samych sobie, pochodzi stąd, że nie uświadomiliśmy sobie do końca prawdy odnośnie naszej natury i faktu, jak bardzo jesteśmy bezradni. W rezultacie szatan bardzo łatwo zbliża się do nas w charakterze oskarżyciela i łatwo się temu poddajemy. Bóg jednak doskonale umie poradzić sobie z naszymi grzechami. On świetnie sobie z tym poradzi. Nie może jednak wykonać tego dzieła nad człowiekiem, który pozostaje pod oskarżeniem. Czemu? Bo nie ufa krwi Jezusa Chrystusa. Mimo, że ta krew Jezusa Chrystusa przemawia na jego korzyść. Mówi, spójrz na krew, ja ci wybaczyłem. To on zamiast ufać w moc krwi, raczej słucha tego, co mówi szatan. Nie uświadamiamy sobie faktu, że wyłącznie Bóg ma możliwość odparcia oskarżeń szatana i że on to już uczynił przez bezcenną krew Chrystusa. Bóg to uczynił. Czyli Bóg mówi, wybaczyłem ci. Jestem z tobą pojednany, ja widzę krew. Koniec, stało się. Nie musisz już siebie potępiać. Nasze zbawienie polega więc na nieustannym patrzeniu wyłącznie na Pana Jezusa i uświadomieniu sobie, że krew baranka umożliwia wyjście z sytuacji stworzonej przez nas grzech. Dlatego jest pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa, patrz na Niego, nie na grzech, na Jezusa Chrystusa. To stanowi fundament, na którym możemy się bezpiecznie oprzeć. Tylko nasza wiara w bezcenną krew, i nasza stanowczość pozostawiania na tym stanowisku może zmusić szatana do przestania oskarżania nas. A wreszcie, jak czytam w liście Jakuba, szybko przeczytam, to jest już ostatni werset, Grzegorz mnie zabije. 4:7 czytam tak. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wielkim wyspowodzeniem spod wpływu szatana byłoby pełniejsze zrozumienie i przyjęcie tego, jak ogromną cenę posiada w oczach Bożych krew jego drogocennego Syna Jezusa Chrystusa. To byłoby uwalniające, gdybyśmy cały czas wiedzieli, jak Bóg patrzy na krew. Mam nadzieję, że to było takim wielkim zachęceniem, przypomnieniem, wzmocnieniem, tylko krew Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy kilka pieśni o krwi Jezusa Chrystusa. Nie? I na koniec jeszcze powiem, może komuś z was zrodziło się wiele pytań po przedstawieniu tego. Może tak być. Niestety jesteśmy ludźmi, jest ograniczony czas, nie da się wszystkiego wyjaśnić. Ja już rozumiem, dlaczego niektórzy takie książki wielkie piszą, bo tam wszystko wyjaśniają i pojęcia i tak dalej. Ale mam nadzieję, że Duch Święty działał i na tyle, na ile trzeba było, przekazałem tą myśl i była ona zachęceniem.